środę 12 marca z paryskiego studia RFI. Witają Państwa bardzo serdecznie. Anna Bernhardt przy mikrofonie oraz Grażyna i Pablo w studiu technicznym. Oto najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Admirał William Fallon, który od roku kierował operacjami w Iraku i Afganistanie, podał się do dymisji. Amerykański raport Departamentu Stanu na temat przestrzegania praw człowieka wywołał żywe reakcje w Chinach. Śmierć ostatniego francuskiego uczestnika I wojny światowej, Lazzare Botticelli, zgasł w wieku 110 lat. Parlament Europejski rozpoczął obchody z okazji 50. rocznicy powstania tej instytucji. Zanim przejdziemy do pełnego wydania dziennika, który przygotowałam z Piotrem Błońskim, rzućmy okiem na program najbliższej godziny. Po wiadomościach przegląd prasy opracowany przez Agnieszkę Kumor i Piotra Rosochowicza i wiadomości europejskie. W części magazynowej nowości muzyczne i multimedia Stefana Rygera, kronika teatralna Agnieszki Kumor, rogatki wersalskie Katarzyny Zawickiej i magazyn literacki Sylwii Gibbs. A na zakończenie programu kolejny odcinek Mission Paris. Przejdźmy zatem do pierwszego punktu pełnego wydania dziennika. Mnożą się reakcje po opublikowaniu we wtorek przez amerykański Departament Stanu dorocznego raportu na temat przestrzegania praw człowieka na świecie. Jego autorzy piętnują Rosję za korupcję, manipulowanie mediami i fałszerstwa wyborcze. Chiny zostały wycofane z listy najgorzej notowanych krajów, choć jak podkreślono w raporcie, w państwie tym nadal prawa człowieka nie są przestrzegane. Według amerykańskiego Departamentu Stanu 190 krajów łamało prawa człowieka w roku 2007. Do najgorszych należą Korea Północna, Iran, Syria, Kuba, Białoruś, Zimbabwe, Uzbekistan, Erytrea, Sudan i Birma. Znalazły się tam również Pakistan, Afganistan, Sudan i Chiny. Kraje, w których cała władza pozostaje w jednym ręku i które nie czują potrzeby tłumaczenia swych poczynań przed żadną instancją, najciężej łamią prawa człowieka, podkreśla amerykański raport. Rosja została w tym dokumencie napiętnowana za centralizację władzy wykonawczej i fakt, że w żaden sposób rząd nie rozlicza się przed obywatelami. Podkreślono też zastraszanie i akty przemocy wobec opozycji, a także nieprawidłowości podczas wyborów parlamentarnych w grudniu 2007 roku. Rosyjska Służba Bezpieczeństwa, całkowicie bezkarna, oskarżana jest o zbrodnie, tortury, nękanie, przemoc i inne akty upokarzania przeciwników politycznych. Przypomnijmy, że raport nie obejmuje ostatnich wyborów prezydenckich, które odbyły się 2 marca 2008 roku. Chiny potraktowane zostały na odrębnych zasadach z racji zbliżających się Igrzysk Olimpijskich w sierpniu 2008 roku. Z jednej strony raport Departamentu Stanu oskarża Pekin o ograniczanie swobód obywatelskich, przede wszystkim wolności słowa, o naciski wywierane na media, a zwłaszcza na internet oraz o łamanie wolności religijnych w Tybecie i Xinjiang. Z drugiej jednak strony Chiny zostały wycofane z listy krajów najbardziej łamiących prawa człowieka i przesunięte do grupy państw, których stan przestrzegania prawa człowieka oceniono jako słaby. Chiński minister spraw zagranicznych Yan Kingziu stwierdził, że kraje krytykujące Chiny łamią kartę olimpijską. Minister, który wystąpił na konferencji prasowej w siedzibie obradującego na dorocznej sesji chińskiego parlamentu, ocenił, że Pekin gotów jest przyjąć konstruktywne krytyki wynikające z dobrej woli, lecz stanowczo odrzuca te, które mają za zadanie szargać dobre imię Chin. Dobre imię Chin szargają też agencje prasowe, donosząc o kolejnych manifestacjach mnichów tybetańskich rozpędzonych przez policję gazami łzawiącymi. 600 osób brało udział w demonstracji niedaleko Lhasy, drugiej już w ciągu ostatnich 3 dni, domagając się uwolnienia 70 buddyjskich mnichów aresztowanych w poniedziałek. Od ubiegłego tygodnia na całym świecie, także w Chinach, organizowane są wiece upamiętniające powstanie w Tybecie w 1959 roku, krwawo stłumione przez Chińczyków. Wracając na chwilę do raportu amerykańskiego Departamentu Stanu, odnotujmy jeszcze za tym dokumentem, że również w Pakistanie Pomimo przemian demokratycznych obiecanych przez prezydenta Musharrafa, sytuacja pogorszyła się. W Iraku starcia na tle religijnym i etnicznym w połączeniu ze słabością rządu w Bagdadzie naruszają prawa człowieka na szeroką skalę. Koreę Północną Amerykanie określili mianem absolutnej dyktatury, a sytuację w Sudanie nazwali przerażającą. Szef kierującego operacjami zbrojnymi w Iraku i Afganistanie centralnego dowódca USA, admirał William Fallon, ustąpił ze stanowiska. Poinformował o tym we wtorek wieczorem minister obrony USA Robert Gates. Po 42 latach służby wojskowej admirał, biorący udział w dwóch wojnach w Iraku, a także w walkach w Afganistanie, podał się do dymisji, uzasadniając swą decyzję przedstawianiem go w środkach masowego przekazu jako oponenta prezydenta George'a Busha. Admirał przejął kierowanie centralnym dowództwem z rąk generała Johna Abizaida niecały rok temu. Zaakceptowałem wniosek admirała Fallona o przejście na emeryturę z niechęcią i ubolewaniem, oświadczył Robert Gates. W tygodniku Exequiel admirał przedstawiony jest jako ostatnia zapora przed rozpoczęciem wojny w Iranie. Wielu specjalistów jest zdania, że William Fallon uważa, iż jednak najlepszą drogą rozwiązywania konfliktów jest dyplomacja. Trzeba wyczerpać wszystkie inne możliwości, zanim rozpocznie się ofensywę przeciwko Iranowi, powiedział w Senacie w ubiegłym roku. Za szczerość i odważne bronienie swych poglądów zapłacił stanowiskiem, uważają demokratyczni kongresmeni. Moja pozycja nie jest zbyt oddalona od pozycji waszyngtońskiej administracji, stwierdził lakonicznie w komunikacie admirał Fallon, informując o swej dymisji. W środę natomiast padły doniesienia o niespodziewanej wizycie admirała w Bagdadzie. Bez niespodzianek zakończyły się natomiast prawybory w Mississippi, gdzie Barack Obama pokonał Hillary Clinton. Może on już teraz liczyć na poparcie 1589 delegatów. Przypomnijmy, że aby otrzymać inwestyturę Partii Demokratycznej, potrzebnych jest 2025 głosów. Kolejny pojedynek kandydatów demokratycznych 22 kwietnia w Pensylwanii. Parlament Europejski obchodzi dzisiaj 50. rocznicę swego powstania, poświęcając temu obrady sesji plenarnej w Strasburgu.
Rozpoczął je o 15 naszego czasu przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Pöttering, po którym przemawiali aktualny przewodniczący Unii, słoweński premier Janez Janša oraz przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso. Po przemówieniach był też i wielki tort ozdobiony lukrowymi gwiazdkami i flagą europejską, a uroczystości dopełnił hymn europejski w wykonaniu Orkiestry Europejskiej Młodzieży. Hans-Gert Pöttering podkreślał w swym przemówieniu, jak rozległe uprawnienia stopniowo walczył parlament. Przejście od postaci zgromadzenia doradczego do obecnej postaci współtwórcy prawa nie było wcale oczywiste. Wszyscy walczyliśmy o to, mówił. Przewodniczący Komisji Europejskiej Barroso zaznaczył zaś, że traktat lizboński zapewni kolejny krok na rzecz skuteczności europejskich instytucji.
Do obchodów wrócimy jeszcze w dalszej części programu w Wiadomościach Europejskich. We Francji umarł ostatni z weteranów I wojny światowej. Lazare Poticelli zmarł w wieku 110 lat i jak poinformował Pałac Elizejski, zostanie mu oddany należyty hołd. Będzie to okazja, by uczcić wszystkich, którzy brali udział w I wojnie światowej, czytamy w komunikacie prezydenta Sarkoziego. Lazare Poticelli, dziecko włoskich emigrantów, przybył do Francji mając 9 lat. W 1914 roku zgłosił się do Legii Cudzoziemskiej, by bronić swej przybranej ojczyzny. Miał wtedy 16 lat, ale skłamał na komisji wojskowej, mówiąc, że ma 18. Drugi raz zgłosił się do wojska, gdy wybuchła II wojna światowa. Został wtedy odesłany do domu z racji podeszłego już wieku. Nie przeszkodziło mu to jednak zaangażować się w działalność podziemia. Lazare Poticelli nie chciał się długo zgodzić na pogrzeb państwowy. Kilka tygodni temu ustąpił pod warunkiem, że ceremonia będzie skromna i dedykowana wszystkim uczestnikom I wojny światowej.
Z udziałem wielu tysięcy osób odbyła się dziś w Belgradzie uroczystość upamiętniająca śmierć Zorana Dzindzicza, zamordowanego przed 5 laty byłego premiera i współzałożyciela Partii Demokratycznej, z której wywodzi się aktualny prezydent Boris Tadić. Przypomnijmy, że Zoran Dzindzic wbrew sporej części serbskiej opinii umożliwił dostarczenie Milosewicza przed Trybunał Międzynarodowy w Hadze. Dziś składano kwiaty na jego grobie oraz w miejscu zamachu. Zwolennicy Dzindzicza przypisują mu zasługę powrotu Serbii do społeczności międzynarodowej po okresie izolacji, do której doprowadziły rządy i wojny Milosewicza. Przypisują mu też pragnienie wprowadzenia Serbii do Unii Europejskiej, do czego nawiązali we wspólnym artykule opublikowanym dziś w prasie belgradzkiej szefowie dyplomacji francuskiej i szwedzkiej Bernard Kouchner i Carl Bildt.
Cena za baryłkę ropy zbliża się do kolejnego progu, tym razem $110. Na nowojorskiej giełdzie za czarne złoto płacono w środę rano $109. Eksperci z Międzynarodowej Agencji Energii zbiorą się w poniedziałek, by przedyskutować konsekwencje ciągle rosnącej ceny ropy naftowej. Agencja podlega pod OBW i w założeniu ma bronić interesów krajów uprzemysłowionych. W zebraniu udział wezmą również przedstawiciele największych koncernów w tym sektorze, także reprezentanci Centralnego Banku Europejskiego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Tymczasem giełdy europejskie dobrze wystartowały w środę rano, nazajutrz po ogłoszeniu przez amerykańską rezerwę federalną, iż w porozumieniu z bankami centralnymi zwiększyła płynność, wstrzykując na rynki $200 miliardów. Ta decyzja została z zadowoleniem powitana na Wall Street. W ślad za tym reagują teraz europejskie giełdy.
AFP odnotowuje dzisiejszą wypowiedź premiera Tuska, który oświadczył, że na ukończeniu są prace nad ustawą o ograniczonej rekompensacie dla osób poszkodowanych na skutek komunistycznej nacjonalizacji. Ma ona obejmować wszystkich poszkodowanych obywateli polskich, niezależnie od narodowości. Premier dodał, że podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych poinformował o tym przedstawicieli społeczności żydowskiej. Dodał, że przyjęli oni ze zrozumieniem zapowiedź, iż rekompensata będzie ograniczona w wysokości, a jej wypłata rozciągnięta w dosyć długim czasie. AFP dodaje, że według stowarzyszeń wywłaszczonych nielegalnie właścicieli, wartość dóbr skonfiskowanych przez nazistów i następnie komunistów wynosi 65 do 70 miliardów złotych. Wielkie powodzenie ma we francuskich mediach wczorajsza wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego na temat internautów. Cytuję się z lubością jego słowa o internautach, którzy siedzą sobie przed komputerem, oglądają filmiki, pornografię, pociągają butelki z piwem i głosują, gdy przyjdzie im na to ochota. Wiadomo, mówił, kto ma przewagę w internecie i kto się nim posługuje. Tą grupą najłatwiej manipulować, sugerować, na kogo ma zagłosować, uważa były premier, który w tej samej wypowiedzi wyraził nostalgię za przemówieniami na wiejskich jarmarkach. Dodać należy, że wypowiedzi tej udzielił on dla strony internetowej własnej partii Prawa i Sprawiedliwości.
Na 4 dni przed drugą turą wyborów samorządowych we Francji trwa wzmożona kampania. Pertraktacje zostały już wczoraj zakończone, listy kandydatów złożone w odpowiednich urzędach. Tymczasem podane zostały ostateczne liczby dotyczące pierwszej tury wyborów, w której odnotowano rekordowo niską frekwencję. 66,5% uprawnionych do głosowania wzięło udział w pierwszej turze, druga w najbliższą niedzielę. Amerykański ambasador na Białorusi Karen Stewart, której władze w Mińsku zaleciły udanie się na konsultacje do Waszyngtonu, wyjechała do kraju, poinformowała na swej stronie internetowej amerykańska ambasada, podkreślając, że nieobecność pani Stewart jest tymczasowa, w dalszym ciągu jest ona ambasadorem USA na Białorusi. A teraz pora na przegląd prasy. Przed mikrofonem Agnieszka Kumor i Piotr Rosochowicz.
Każda z francuskich gazet postanowiła inaczej opracować swą pierwszą stronę. Katolicka La Croix przygląda się ekonomii globalnej. Lewicowa Libération swemu ulubionemu obiektowi zainteresowania, prawicowemu prezydentowi Sarkoziemu, którego jak zawsze krytykuje, zaś prawicowy dziennik Le Figaro skupił się na dorywczych aliansach partyjnych przed drugą turą wyborów samorządowych i regionalnych we Francji. Libération tradycyjnie już szuka dziury w całym, krytykując poczynania prezydenta w domenie imigracji, integracji imigrantów we francuskim społeczeństwie i co za tym idzie lub powinno ich obywatelskiej tożsamości. Odwiedziwszy wczoraj Toulon na południu Francji, prezydent przewodniczył uroczystości nadania obywatelstwa grupie kandydatów. W mieście, które przez lata było mocnym oparciem dla skrajnie prawicowej partii Le Pena, FN, prezydent uwodził, zdaniem Libération, prawicowy elektorat, kopiując wzory, jakie sprawdziły się podczas wyborów prezydenckich. Na prawicy sezon polowań na głosy leniwych wyborców rozpoczął się, ironizuje Nathalie Roula. Absencja wyborcza wyniosła w ubiegłą niedzielę rekordowo wysoki wynik, 33,46%, najwyższy w wyborach samorządowych od roku 1959. Milczący dotychczas prezydent nakłaniał w Toulonie niechętnych wyborców, aby bez względu na ich zapatrywania polityczne poszli zagłosować w drugiej turze. Z kolei Le Figaro śledzi poczynania centrowej partii François Bayrou, MoDem, która pragnie być języczkiem uwagi tam, gdzie nie zdobyła większości, zawarła wyborcze alianse, a to z partią prezydencką UMP, a to z socjalistami PS. Kulturalny dodatek do Le Figaro odbiega nieco od tej wyborczej kakofonii i chwali szkocką aktorkę Tilda Swinton, której brawurowa kreacja w obrazie francuskiego reżysera Erika Zonki, Julia, pozwoliła powrócić temu utalentowanemu reżyserowi po 10 latach, jakie upłynęły od wyśnionego życia aniołów. Dodajmy gwoli ścisłości, że Zonce nie udało się zrobić swego najnowszego filmu we Francji i musiał realizować Julien w Stanach Zjednoczonych, gdyż dopiero tam znalazł potrzebne fundusze. Lacroix opisuje w swym wstępniaku aferę z bojkotem paryskiego salonu książki przez kraje arabskie. Przypomnijmy, że tegorocznym gościem honorowym jest Izrael. A kogóż to honoruje salon? Pyta Dominique Chigniu. Literaturę izraelską czy państwo? O, zapewne jedno i drugie, odpowiada. Wydarzenia ostatnich dni dopisały tragiczny komentarz do tej prestiżowej imprezy, jaką jest paryski salon. Niedobrze jednak, jeśli opozycja wobec poczynań państwa Izrael za cel bierze sobie książki i autorów. Każda literatura, choćby nie wiadomo jak mocno zakorzeniona w kulturze, ma przede wszystkim uniwersalny charakter. Nawiązuje więzi, tłumaczy je, przekracza podziały. Literatura izraelska, której wielu przedstawicieli wyrosło na zbiorowym doświadczeniu zagłady, kieruje swe uniwersalne wezwanie do wszystkich. Wielu pisarzy izraelskich, zwłaszcza ci, którzy obecni będą w Paryżu na salonie książki, opowiada się za procesem pokojowym, za istnieniem państwa palestyńskiego i czynią to w gorącej opozycji do poczynań swojego rządu. Miejsce pokojowej debaty i konfrontacji idei nie jest znowu tak wiele. Jeśli zamiast bomb przemówią książki, zyska na tym cały świat.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża. Dylemat pijesz albo jedziesz samochodem może niedługo zmienić się w dylemat jesz albo jedziesz samochodem. Tak przynajmniej uważa autor komentarza wstępnego w Le Monde. Naprzeciwko siebie stają 2 miliardy ludzi głodujących na świecie oraz 800 milionów samochodziarzy. Ropa naftowa nieustannie drożeje. Trzeba zatem pomyśleć o zajęciu tysięcy hektarów ziem uprawnych przez rolników produkujących rośliny dostarczające biopaliw. Światowy Program Żywnościowy ONZ bije na alarm. Coraz więcej ziem uprawnych na świecie przekształcanych jest na ziemi, na których uprawia się rośliny, które potem stosowane będą nie do jedzenia, ale jako produkty wyjściowe do produkcji biopaliw właśnie. Autor wstępniaka w Le Monde atakuje to zjawisko, twierdząc, że biopaliwa mają stosunkowo małą wydajność energetyczną, a uprawianie roślin do nich potrzebnych ogranicza się do obszarów, na których panuje klimat umiarkowany. Jak przypomina Organizacja Współpracy i Rozwoju Ekonomicznego, OECD, przekształcenie pod rośliny potrzebne do produkcji biopaliw 74% ziem wypełni jedynie 10% potrzeb na biopaliwa w transporcie drogowym. W tropikach jest jeszcze gorzej. Zwiększone zużycie biopaliw stanowi duże zagrożenie dla lasów tropikalnych, których znikanie powoduje coraz większe ocieplanie się naszego klimatu.
Jest rzeczą oczywistą, że wobec ciągle zwyskujących cen ropy naftowej na rynkach światowych produkcja biopaliw staje się coraz bardziej opłacalna, ale w wielu krajach wysoko uprzemysłowionych produkcja ta jest w dużej części subwencjonowana przez rządy. Nie można jednak zapomnieć o demografii. Do roku 2030 w związku ze zwiększeniem się ilości ludzi na naszym globie potrzebna będzie co najmniej 50% zwyżka produkcji żywności. Dzisiaj w Europie uważa się, że nasza planeta równie dobrze może zaspokoić całkowicie swe potrzeby żywnościowe, jak i paliwowe. Nad ciągłym wzrostem wydajności w przerobie roślin energodajnych na biopaliwa ciągle pracują europejscy, nie tylko naukowcy i przemysłowcy. Zresztą nie tylko o biopaliwa tu chodzi. Dotyczy to również badań nad roślinami modyfikowanymi genetycznie, GMO. Jedno jest pewne i powinniśmy to ciągle podkreślać, kończy swój komentarz wstępny Le Monde. Nie wolno poświęcać bezpieczeństwa spożywanej przez ludzi żywności na ołtarzu tak obecnie modnej walki z ocieplaniem się klimatu na naszej planecie.
Wiadomości europejskie opracował dzisiaj Piotr Młoński.
Parlament Europejski obchodził dzisiaj 50. rocznicę swego powstania, poświęcając temu obrady sesji plenarnej w Strasburgu. Mówiłem o tym już w dzienniku, mówiłem o przemówieniu Hansa Gerta Petteringa, o torcie ozdobionym lukrowymi gwiazdkami i europejską flagą oraz hymnie odegranym przez Orkiestrę Europejskiej Młodzieży. Hans Gert Pöttering podkreślał w tym przemówieniu, jak rozległe uprawnienia stopniowo parlament wywalczył. Ale wróćmy, cofnijmy się w czasie. Gwoli ścisłości, dokładna rocznica przypada na 19 marca. Tego dnia bowiem w 1958 roku zebrało się w Strasburgu Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne, w skład którego wchodziło 142 członków reprezentujących 6 krajów i mówiących oficjalnie 4 tylko językami. Nazwę Parlament Europejski stosuje on sam do siebie od 30 marca roku 1962, ale ostatecznie została ona zatwierdzona przez akt jednolity w 1987. Od czasu powstania Parlament Europejski przeżył gruntowną ewolucję. Początkowo deputowani byli wyznaczani przez parlamenty narodowe. Pierwsze bezpośrednie wybory zostały przeprowadzone w 1979 roku. Pierwszą przewodniczącą tak wybranego Parlamentu Europejskiego była Simone Veil. Parlament Europejski miał początkowo jedynie uprawnienia doradcze. Uprawnienia budżetowe zaś uzyskiwał stopniowo, począwszy od lat 70. Do tego właśnie nawiązywał Hans Gert Pöttering. Obecnie parlament posiada rozległe uprawnienia ustawodawcze, budżetowe, kontrolne, również w stosunku do Komisji Europejskiej. Decyzje europejskie są dziś podejmowane poniekąd w drodze negocjacji między parlamentem, Komisją i Radą Europejską. A po wejściu w życie traktatu z Lizbony wybory w roku 2009 wyłonić mają 751 eurodeputowanych, którzy będą mówić 23 językami. Kompetencje parlamentu jeszcze wzrosną. Między innymi będzie on wybierać przewodniczącego Komisji Europejskiej.
RFI, la radio du monde.
Aktualności muzyki poważnej. Stefan Rieger.
Natchniony pirotechnik klawiatury Andreas Steyer przesiada się nieustannie z klawesynu na stare fortepiano i odwrotnie, poszukując przy tym instrumentów, których szczególne właściwości stawały się parametrami kompozycji, zapładniając wyobraźnię twórców. Trafił w końcu na dziwolonga z bajki, z którego nie musi się już przesiadać. Jest to bowiem połączenie dwóch, jeśli nie trzech instrumentów. Ten dwugłowy smok gigantycznych rozmiarów zwie się vis-a-vis i zbudowany został przez Steina w 1777 roku. Konstrukcja jest prawdziwym arcydziełem. Proszę sobie wyobrazić bardzo długi mebel, na którego jednym końcu mamy klawiatury klawesynu, a na drugim fortepiano i oczywiście odpowiadające im całkiem różne mechaniki pozwalające na łączenie efektów strun szarpanych i uderzanych. A jakby tego jeszcze było mało, trzecia klawiatura umożliwia sprzężenie jednego mechanizmu z drugim, czyli granie na piano klawesynie. Andreas Steyer nie był jednak egoistą i wciągnął do zabawy znakomitą Christine Schornsheim, której zawdzięczamy wspaniały komplet sonat Haydna, aby wespół w zespół dać najbardziej może ekstrawagancki w dziejach recital mozartowski. A warto wiedzieć, że instrumenty Steina, swego rodzaju orkiestry z klawiaturą, z których zachowały się do dzisiaj dwa zaledwie egzemplarze, Mozart wyjątkowo sobie cenił. Z tego fajerwerku na cztery ręce i cztery klawiatury vis-a-vis, nagranego dla Harmonia Mundi przez Schornsheim i Steyera, posłuchajmy fragmentu sześciu wariacji Keszel 398.
Radio France Internationale.
Paryskie aktualności teatralne. Agnieszka Kumor.
Paryski teatr Le Proscenium zmienia swą siedzibę. Dotychczas ten nieduży teatr ofowy, o wielkich ambicjach, na co wskazują liczne nagrody i subwencje miasta Paryża, pod polsko-francuską dyrekcją mieścił się w 11 dzielnicy pod numerem 170 przy Rue de Charonne. Chcąc znaleźć tę niewielką salkę, teatroman musiał wykazać sporą dozę wytrwałości, gdyż wejście do teatru znajduje się, dla zmylenia przeciwnika, zapewne w sąsiednim pasażu du Bureau. Od września teatr przeniesie się do nowej sali na podparyskim przedmieściu w Montreuil. Urszula Mikos i Olivier Cohen rozpoczęli dyrekcję w Le Proscenium w roku 96 spektaklem Antygona w Nowym Jorku Janusza Głowackiego w reżyserii Mikos. Rok później przedstawienie zostało uznane za najlepszy spektakl roku 97 na małych scenach paryskich i otrzymało Grand Prix Special du Jury Festiwalu Uniwersyteckiego Studenci i Teatr. Zapatrywania artystyczne Urszuli Mikos organizują repertuar teatru wokół nowej dramaturgii, współczesnych autorów i nowatorskich poszukiwań teatralnych. W dobieraniu sztuk uprzywilejowuje autorów rzadko lub zgoła nigdy nie grywanych we Francji. Poczesne miejsce zajmują autorzy z Europy Środkowej i Wschodniej, w tym oczywiście autorzy polscy. Obok Janusza Głowackiego duchowy mistrz polskiej reżyserki Bogusław Szefer. Ich sztuki Urszula Mikos tłumaczyła na francuski wraz z Olivierem Cohenem. Mikos nie boi się niedramatycznych tekstów, wręcz przeciwnie, rzeźbi z nich spektakle, instalacje, dużą wagę przywiązuje do gry aktorskiej, tworzy poetycką kanwę sztuki, organizując przestrzeń sceniczną. Wśród autorów prezentowanych na scenie Le Proscenium znaleźli się m.in. Thomas Bernard, Sarah Kane, Kurt Schwitters, Daniel Harms, Samuel Beckett, Xiao Xiang, Louis Servin. Do powyższych osiągnięć dodajmy utworzenie studia aktorskiego przy Teatrze Le Proscenium pod nazwą Aktor Instrumentalny w hołdzie Meyerholdowi. Z okresu studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim i z późniejszej pracy w teatrze Urszula Mikos wyniosła doświadczenie nabrane podczas asystentury u Tadeusza Kantora, Jerzego Grotowskiego, Macieja Prusa, czy też ze współpracy z Małgorzatą Dziewulską. Potem były poszukiwania teatralne w Instytucie Studiów Teatralnych na Uniwersytecie Paris III i praca z takimi twórcami jak Matthias Langow, Robert Wilson, Peter Stein, Piotr Fomienko, którzy w różnym stopniu zaważyli na jej scenicznym języku. Niezwykle ciekawym doświadczeniem był tryptyk romantyczny Kordian Juliusza Słowackiego w nowym tłumaczeniu na francuski Mikos Cohena i nieboska komedia Zygmunta Krasińskiego w tłumaczeniu Paula Cazena, zakończone realizacją sztuki współczesnego francuskiego autora Laurent Contamina Herodiada Hero Died, gdzie obraz współczesnej Polski mieszał się z mitem romantycznego, samotnego bohatera. Jak zaczęli, tak kończą. W Le Proscenium grana jest do 20 marca Antygona w Nowym Jorku w nowej wersji scenicznej. Sezon w teatrze w Montreuil, metro Robespierre na linii 9, nie mającym jeszcze nazwy, rozpocznie się na jesieni. Dodajmy, że w planach Urszuli Mikos i Oliwiera Cohena istnieje założenie studia reżyserii. Plany, jak zawsze, na miarę ambicji. Informacje i repertuar teatru Le Proscenium na naszej stronie internetowej www.fr.fr/po polsku.
RFI, la radio du monde.
Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
Salonów mamy w tym tygodniu co niemiara. Na początek proponuję to, co memu sercu najmilsze, czyli Międzynarodowe Targi Książki od 14 do 19 marca przy Port de Versailles. Tegorocznemu spotkaniu od początku rzucano kłody pod nogi. Gościem honorowym jest tym razem Izrael. W czasie paryskiego salonu przewidziano huczne obchody 60. rocznicy utworzenia państwa Izrael. No a wiadomo, jak na to musiały zareagować państwa arabskie. Większość z nich postanowiła zbojkotować
anulować spotkanie. Decyzję taką podjęli nie tylko autorzy i wydawcy, ale w wielu przypadkach po prostu zadecydowały o tym władze państwa. Bojkotuje je również część intelektualistów europejskich, manifestując w ten sposób swój protest wobec izraelskiej polityki w Strefie Gazy. Część arabskich autorów ma jednak zamiar przybyć do Paryża, ale planują oni najrozmaitsze akcje mające ukazać, jak wojna prowadzona na Bliskim Wschodzie niszczy życie niewinnych cywili, przede wszystkim kobiet i dzieci. Z państwami arabskimi czy bez salon jednak się odbędzie i jak zwykle przewidziano na nim liczne atrakcje, poza książkami, które same w sobie są atrakcją największą. Będą więc autorzy podpisywali swoje dzieła. Będzie i forum dyskusyjne. Zaplanowano około 40 debat, których wątkiem przewodnim będzie odpowiedź na pytanie, jakie jest miejsce kultury w polityce, ekonomii, mediach itd. Na placu książki będzie można spotkać młode talenty, autorów ostatnio wydanych książek, podyskutować o ostatnich trendach i tendencjach, zajrzeć za kulisy wydawnictw. Te spotkania zorganizowano z myślą o jak najszerszej publiczności, głównie o młodzieży. W specjalnym studiu nagrań będzie można zarejestrować swój głos na płycie. Dla tych, którzy pierwszy raz dokonają takiej próby, może to być duże przeżycie. Będzie i manga, i komiksy, książki dla dzieci i młodzieży, no i oczywiście strefa przeznaczona na lekturę przyszłości, czyli ta, w której króluje elektronika, komputer, telefon komórkowy. Akcji w czasie salonu wystarczy dla wszystkich, a my oczywiście jeszcze do niego powrócimy w naszych magazynach. Drugi duży salon w najbliższym tygodniu to Vivre Autrement, kolejny salon ekologiczny od 13 do 16 marca w paryskim Parc Floral. Vivre Autrement, czyli żyć inaczej, a jeśli inaczej, to oczywiście lepiej, rozsądnie się odżywiać. Traktować swoje ciało jak wielki skarb, o który trzeba dbać, bo w przeciwnym razie odmówi nam posłuszeństwa. To cały styl życia, nowy, nowoczesny dla ludzi, którzy patrzą w przyszłość. Na targach przekonacie się Państwo, że odżywianie bio wcale nie musi być droższe niż normalne. Poznacie przynajmniej w teorii dobroczynne skutki aromaterapii, jogi, różnorakich masaży. Dowiecie się, gdzie znaleźć produkty dla dzieci w 100% biologiczne. Będziecie mogli spróbować biologicznych win. Równolegle do Vivre Autrement odbywać się będzie EcoBat, salon budownictwa ekologicznego od 14 do 16 marca w centrum przy Port de Versailles. Na 40 warsztatach praktycznych specjaliści będą demonstrować, jak stworzyć zdrowy, ekologiczny dom. Będzie można zwiedzić jeden już gotowy dom ze wszystkimi jego instalacjami. To jeszcze cały czas jest dosyć kosztowny wybór, ale jakże pożyteczny i często również bardzo estetyczny. No i już nam niewiele czasu pozostało, a tu atrakcji jeszcze moc. Od 15 do 17 marca przy Port de Versailles MAP, czyli salon turystyczny. Obecni na nim będą przedstawiciele najróżniejszych biur turystycznych, którzy przedstawią swoje oferty podróży we Francji i poza jej granicami. Będą i filmy z różnych zakątków świata. To świetny salon, nawet jeśli nie uda się nigdzie wyjechać, to chociaż pomarzyć można. Baby to salon dla przyszłych rodziców. Od 14 do 16 marca w centrum przy Port de Versailles dowiedzą się wszystkiego, co wiedzieć trzeba, dostaną wszystko, co posiadać należy oraz będą mogli wykupić wszelkie niezbędne w większym lub mniejszym stopniu ubezpieczenia. Dla wielbicieli golfa mamy salon golfa od 15 do 17 marca przy Port de Versailles i na zakończenie jeszcze trochę seksu. Od 14 do 16 marca w centrum wystawowym Le Bourget odbędzie się Aeropolis, czyli salon erotyczny. Będzie tu można zobaczyć liczne spektakle z udziałem gwiazd z tej branży, będą tańce, no i oczywiście akcesoria do uprawiania wyszukanego seksu, albo po prostu seksu odbiegającego od rutyny.
Słuchają Państwo Paryża, RFI. Multimedia Stefan Rieger.
W Polsce nowa władza jawnie nosi się z zamiarem likwidacji, począwszy od przyszłego roku, opłaty abonamentowej. Słychać też zewsząd nawoływania do prywatyzacji TVP.
Nie warto, panowie, zdzierać sobie głosu, gdyż to pierwsze i tak zapewne pociągnie za sobą to drugie. We Francji pomysł Sarkoziego, by pozbawić telewizję publiczną reklamy, wywołał podobne obawy, aczkolwiek nie ma tu mowy o zniesieniu abonamentu. Porównanie burzliwych debat toczących się w obu krajach wokół tak zwanej misji publicznych mediów skłania do niewesołych dla Polski wniosków. Nie trzeba kaczorów, by nam przypomnieć o tym, że król ubu nie przypadkiem panował w Polsce, czyli nigdzie. Ciarki chodzą po plecach, gdy przysłuchuje się z daleka dyskusjom w nadwiślańskim Maglu. Więcej zdrowego rozsądku i rzeczowych argumentów znajdziemy z pewnością na targu rybnym w Pernambuco niż na wiejskiej lub w elitarnych rzekomo organach prasowych jak Wyborcza. Tamże właśnie czytam z wypiekami na twarzy apel gadomskiego Witolda o sprywatyzowanie telewizji polskiej. Gadomski Witold wie, jak głaskać z włosem podatnika, który ma za niemal frajer 200 kanałów oferujących sitcomy wielkich braci i tańce z gwiazdami, więc nie widzi, czemu miałby płacić taksę za to samo tyle, że z państwowym godłem w tle. Ja bym też nie widział, gdybym miał na co dzień do czynienia z telewizją polską, którą w zespół zbiorowym wysiłkiem cynicznej polityki i komercyjnej presji udało się ściągnąć na dno, choć nawet Zagierka i jeszcze w pierwszych latach postkomuny utrzymywała pewne standardy jakości. Gadomski Witold, by wesprzeć swe pseudoliberalne credo, zadał sobie pokutę, spędzając pierwszą marcową środę przed ekranem publicznej jedynki, by po 21 godzinach martyrologii wydać werdykt typu opuszczenie kciuka, czyli dobicie luzera skazanego na przegranie z konkurencją. Publicysta Wyborczej ma jeszcze w zapasie wiele innych argumentów. Podważa istnienie jakiegokolwiek związku między silną telewizją publiczną a silną demokracją, a nade wszystko odwołuje się do rzekomego kałasznikowa demokracji, jakim jest pilot. Cokolwiek by się nie marzyło inteligentom, nie sposób zmusić ćwierć inteligenta, aby nie przerzucił się na kanał oferujący za frajer to samo bez kosztów i kompleksów. Publicysta gazety dostrzega jedynie związek między silną demokracją, a pluralizmem mediów. Powołuje się na przykład USA, gdzie jest to prawda 349 publicznych stacji, ale na rynku mediów nic nie znaczą. Jest to zaiste przykład budujący, zważywszy na przeciętny poziom obywatelskiej świadomości i rozeznania w świecie, jaki gwarantują media prywatne typu Fox News et consortes, których jedyną filozofią, co we Francji wyłożył bez kompleksów szef prywatnej jedynki Patrick Lele, jest sprzedaż czasu dyspozycyjności mózgu na wchłonięcie reklamy Coca-Coli lub rządowej propagandy do wyboru, a najchętniej obu naraz. Polskim, pożal się Boże, elitom wydaje się to idealnym równaniem. Wyłączam z tej kategorii łuże elity polityczne, niezdolne wyzbyć się pokusy ręcznego sterowania mediami zgodnie z tropizmem, który znajdziemy wszędzie od Kanady po Papuazję, lecz w skrajnie różnym natężeniu. Rzekomo racjonalne równanie do rynkowych standardów nie jest jednak niczym innym, jak przejawem radykalnej arogancji, krótkowzroczności i filozofii typu po nas potop. Rozrywającym szaty w obliczu polskiej kaczej regresji z obrzydliwej, lecz ciepłej jeszcze przeszłości, doradzam przemyślenie dalekosiężnych skutków donaldo-liberalnej regresji, która do europejskich standardów ma się tak mniej więcej, jak świątobliwo-nacjonalistyczny skurcz ma się do w miarę racjonalistycznej filozofii reszty cywilizowanego świata. Próżno oczekiwać po tak zwanych elitach krytycznej analizy mass mediów, gdyż albo ich nie znają, albo traktują je czysto instrumentalnie jako opium dla ludu na równi z religią. Robol zatańczy z gwiazdami, czasem się pomodli, a zwłaszcza zagłosuje jak trzeba, gdy wcisnąć mu kit. Pomyśli ewentualnie w następnej kadencji, gdy będzie już za późno. Gadomski twierdzi, że chudsze publiczne media to mniejsza pokusa dla polityków, by nimi sterować. Innymi słowy, zakwitnie demokracja, gdy wszystko odda się rynkowi. Polska zdecydowanie leży na innej planecie. Brak jej z grubsza 100 lat do zsynchronizowania zegarków z resztą Europy. Gdybym miał więcej czasu, postawiłbym jeszcze pseudoliberałom z innej planety garść kłopotliwych pytań na temat zdziecinnienia elektoratu, uwiądu politycznej myśli i ześlizgów najtańszy populizm, co skłonni jesteśmy demonizować w Rosji, lecz u siebie rozgrzeszamy jako wstydliwą chorobę nie dość jeszcze urynkowionej demokracji. Polecam też owym liberałom, całą szeroki asortyment mediów sprywatyzowanych jak planeta długa i szeroka. Niechaj porównają ich ofertę z tym, co najgorsze we francuskiej telewizji publicznej pod psem od dwójki, trójki po piątkę czy Arte. Niech zajrzą do Niemiec, gdzie czterokrotnie wyższy abonament dziwnie jakoś współgra z najwyżej rozwiniętą demokracją, podobnie jak w Skandynawii i Wielkiej Brytanii. I niech potem, ocknąwszy się z cywilizacyjnego nokautu, pójdą się szybko wyspowiadać. I niech jeszcze pukną się w czoło. Jak tu bowiem uzasadnić fakt, że 10 do 20% PKB przeznacza się ochoczo na oświatę, a szczędzi się garści promili na szkołę życia i wszechnicę wiedzy, jaką są lub winny być publiczne media od radia po telewizję.
RFI, Radio France Internationale.
Książki i autorzy. Magazyn literacki RFI. Sylwia Gibbs.
Czytamy czasami po to, aby oderwać się od rzeczywistości, czasami by ją lepiej zrozumieć. A co wtedy, gdy ta sama książka jest zarazem kawałkiem życia i podróżą w nieznane? Czytelnicy powieści Anny Gawaldy po prostu razem, ensemble, c'est tout, wiedzą, że jej opis wyprawy autobusem do podmiejskiego fryzjera czyta się jak historią podróży na Tahiti. Czarodziejka, która to potrafi, wydała właśnie nową powieść pod tytułem La Consolante, dosłownie pocieszycielka. Pisarka, która zadebiutowała zbiorem nowel, wydała drugą powieść Rzeka, 637 stronic, od razu w 300-tysięcznym nakładzie. Wydawnictwo Edition Le Dilettante nie podjęło specjalnego ryzyka. Poprzednia powieść Gawaldy, Po prostu razem, sprzedała się w ilości 600 tysięcy egzemplarzy, a adaptacja filmowa Claude'a Berry przyciągnęła aż 2 miliony widzów. Wszystko wskazuje na to, że pocieszycielka też podbije serca czytelników, którzy odnajdą w najnowszej powieści Anny Gawaldy wszystko to, co podobało im się w poprzedniej. Bystre i czułe spojrzenie na rzeczywistość, cięty, ale i ciepły humor, dialogi jak w ambitnym scenariuszu filmowym, historię smutną, ale która dobrze się kończy. Architekt imieniem Charles z 50 na karku, uwikłany w wygasłe małżeństwo i nieciekawe stosunki z ludźmi, rozpocznie nowe życie dzięki cudownemu zbiegowi okoliczności. Wszystko zaczyna się od wiadomości o śmierci bliskiej osoby, której Charles nie widział od lat, a która była dla niego bardzo ważna w młodości.
Charles podarł list na kawałki i wrzucił je do kosza na śmieci. Kiedy podnosi nogę i puszcza pedał, pokrywa opada z trzaskiem, a on ma wrażenie, że zamknął w porę jakby puszkę Pandory. A skoro już stoi przed zlewem, skrapia twarz z jękiem.
Puszka Pandory okaże się pełna radości, nie kłopotów. Tyle, że Charles będzie musiał na szczęście zasłużyć. Czeka go długa droga, pełna na pozór przypadkowych spotkań i zdarzeń w Paryżu, który Anna Gawalda zna na wylot. Można się czepiać pisarki, co już zaczęli robić po niektórzy krytycy, że z tych samych składników przyrządziła tak samo smakującą potrawę. Ale nikt nie czepiał się, powiedzmy, Kornela Makuszyńskiego za to, że powielił tyle razy w różnych wcieleniach tę samą sympatyczną historię. Anna Gawalda jest francuską pisarką, która najbardziej przypomina Makuszyńskiego. Pisze, a my ją czytamy ku pokrzepieniu serc.
C'est pour les autres. Ton souhait serait d'être une autre. Tes souhaits, tu les gardes pour toi. Tes souhaits, on ne les entend pas. Comme une
Dagan, autorka słynnej powieści Witaj smutku, Bonjour tristesse, nie żyje od 4 lat. Nakładem oficyny De Noël ukazała się jej biografia pióra Marie-Dominique Lelièvre, prezentacja nieznanych dokumentów i licznych wywiadów. Biografka rozmawiała z przyjaciółmi, sekretarzami, wydawcami, kochankami, synem, bankierem, lekarzami i guwernantką Françoise Sagan. Oglądała nie tylko jej rękopisy, ale i szafy, słuchała jej płyt i spała w jej łóżku. Biografia wydana 3 lata po wszczęciu poszukiwań nosi tytuł Sagan à toute allure. Proponuję tłumaczenie pęd saganki. Szybkość była esencją i treścią życia Françoise Sagan. Sława w wieku 18 lat dzięki powieści Witaj smutku. Światowe życie, alkohol, hazard, długi i narkotyki oraz stale inni partnerzy i partnerki. Samochody prowadzone z narażeniem życia innych i własnego. Za kierownicą Sagan czuła, że żyje. Wszystkie te fakty znane czytelnikom francuskiej prasy i kilku wcześniejszych esejów biograficznych tym razem jawią nam się w innym oświetleniu. Książkę Dominique Lelièvre czyta się jak pasjonującą powieść, pełną barwnych anegdot, żywych dialogów, świadectw różnych osób na ten sam temat. Wyłania się z nich portret o wielu obliczach, które raz nakładają się na siebie, raz rozkładają, jak karty w pasjansie, ale nie wykluczają się nawzajem. Życie i pisarstwo, ponad 40 powieści i sztuk teatralnych, ukazane są razem, splecione w jeden warkocz.
Françoise Sagan kocha literaturę miłością instynktowną, cielesną, przyjacielską. Jej spojrzenie jest takie samo, kiedy czyta i kiedy pisze. Weźmy bohaterów jej pierwszych powieści. Raymonda w Witaj smutku, Luca w Pewnym uśmiechu, André w Za miesiąc, za rok. Sagan przypisuje im inteligencję i odwagę, profil dojrzałego mężczyzny. Przywołuje wzór postać hrabiego Moska z powieści Pustelnia parmeńska. Jej typologia postaci jest zresztą bliska typologii Stendhala w jej osobistej interpretacji. Intryga jej powieści jest jednak prostsza. Dwie postaci kochają się, trzecia widzi to i cierpi. W końcu wszyscy zostają sami. Głównym tematem powieści Sagan nie jest miłość, lecz miłość bez wzajemności, to znaczy samotność.
A gdyby Saganka była kimś, kogo nie znamy? Marie-Dominique Lelièvre zachowała na sam koniec fakt nieznany, a jakże znaczący. Śmierć malutkiego brata Sagan, śmierć z pragnienia. Jej okoliczności opisane zostały krótko i bez patosu. Czy stąd wziął się smutek i pragnienie, którego Sagan przez całe życie nie potrafiła uśmierzyć?
Comme je suis l'homme élégant. Pour conduire, je mets les gants dans les bolides extravagants de Françoise Sagan. Dans ses romans, dans ses nouvelles, cette dame demoiselle mêle de jolies mélancolies frêles et je chante ma ritournelle à la gloire d'elle. Bonjour. La chamade la laisse de guerre lasse. Aimez-vous Brahms, voyez le bonheur comme il passe. Allons voir ce qui le remplace au Bristol Palace, au Blackjack, au chemin de fer, autour de passe-passe. Fille un peu coquine, que des messieurs plus âgés taquinent, au bord de très jolies piscines, dans les jaguars sublimes et les Aston Martin. Bonjour, tristesse, la chamade la laisse.
Lekcja języka francuskiego.
L'affaire du coffret. 11. Musiałem się dowiedzieć, kto ukradł szkatułkę. I czy byłem w to zamieszany? Wróćmy do taśmy. Co się działo po konferencji?
Bonjour. Vendredi 8 novembre, champagne.
Szampan. W trakcie jakiegoś koktajlu. 8 listopada. To wieczór po konferencji prasowej.
Merci pour cette soirée, Etienne. Dis-moi, Jean-Pierre est là?
Cette soirée... Sprawdzę.
La soirée, cette soirée. Le soir, ce soir.
No tak, la soirée to wieczór, a cette soirée to ten wieczór. Nadia dziękuję Etienne'owi za przyjęcie i pyta, czy Jean-Pierre gdzieś tu jest.
Dis-moi, Jean-Pierre est là?
Non, et je dis que c'est tant mieux.
Je vois. Et René, il est venu?
Oui, mais il est déjà parti.
Co Etienne mówi? Tant mieux.
Wygląda na to, że Nadia i Etienne się lubią. Może od niego dowiem się więcej. Gdzie ta wizytówka? No i gdzie moja komórka? O, jest.
Hôtel des Arts, bonjour.
Et bonjour, monsieur. Et je voudrais parler à... Monsieur Etienne Favre, s'il vous plaît.
C'est de la part de qui?
Luca. Luca Brunatny.
Ah, c'est toi. Oh, quel culot. Eh ben, il est pas là.
Ouf.
Pour toi.
Allô? Voici... voici mon numéro.
Pourquoi faire? Je t'ai dit, laisse tomber. Capici.
Ależ on mnie nie znosi.
C'est de la part de qui?
Chciał wiedzieć, z kim rozmawia i gdy tylko mnie poznał, zmienił ton.
A c'est toi. Oh, quel cul. Eh ben, il est pas là. Pour toi.
Więc toi? To o mnie. Il n'est pas là pour toi. Nie ma go dla mnie. Ten Etienne Favre tam był, ale Jean-Pierre nie chciał mnie połączyć. Ale dlaczego? A suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman, muzyka Iro Rantala, realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.
Nasza audycja powoli dobiega końca. Z paryskiego studia RFI żegna Państwa, dziękując za uwagę. Anna Bernhardt. Do usłyszenia.
Adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku. Po polsku pisane razem, w jednym słowie. Powtarzam, www.rfi.fr/popolsku.